zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Witam, zapraszam ponownie na wycieczkę w przeszłość. Temat: historia gazownictwa w Tarnowie. Nie, proszę nie wyłączać odbiorników, naprawdę będzie ciekawie. Mam znakomitych rozmówców, pozwolą Państwo, że przedstawię. Oto pan Mieczysław Mężyński, tarnowianin, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik tarnowskiego gazownictwa, przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach. I teraz uwaga. Autor lub współautor około 40 publikacji naukowo-technicznych. Współautor licznych prac naukowo-technicznych oraz wdrożeniowych, w dodatku w przemyśle. Twórca lub współtwórca 30 projektów racjonalizatorskich, 3 patentów i 1 wzoru użytkowego. Srebrny inżynier 2004 w kategorii nauka, przewodniczący Rady Programowej Przeglądu Gazowniczego, złoty honorowy inżynier przeglądu technicznego 2010 i autor monumentalnej monografii o gazownictwie w Tarnowie. I drugi pan, znany, kochany, lubiany, chętnie słuchany, z ogromną wiedzą, pan Kazimierz Bańburski. Któż jak nie on tak cudownie opowiada o przeszłości, o historii Tarnowa. Mediewista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Witam panów. Jak wyglądało oświetlenie Tarnowa w czasach zamierzchłych? Bo przecież nie wystarczył tylko księżyc i gwiazdy. No tak, tak, było łuczywo, był wosk i nafta?
Oczywiście, że najpierw używano bardzo klasycznych, że tak powiem, sposobów oświetlenia. Czyli tak jak pani wspomniała, łuczywa, później różnego rodzaju kaganków napełnianych tłuszczem, lampek oliwnych, świec woskowych. Ale jak wiemy, połowa XIX wieku był pewien przełom. Jaki Ignacy Łukasiewicz we Lwowie, gdzieś około roku 1853, dokonał destylacji ropy naftowej i skonstruował lampę naftową. I prawdopodobnie w Tarnowie już gdzieś w latach 50. i 60. takie oświetlenie na ulicach naftowe pojawiło się. Później nawet te lampy uliczne były napełniane olejem rzepakowym. Nawet jak wprowadzono oświetlenie gazowe, to jeszcze jakiś czas funkcjonowały i lampy olejowe. Ale rzeczywiście przełomem w XIX wieku, zresztą wiek XIX to jest wiek, epoka wielkich wynalazków. Przełomem było oświetlenie gazowe.
W ubiegłym roku obchodziliśmy 130-lecia gazownictwa w Tarnowie, ale już w 1875 roku Rada Miejska podpisała umowę z właścicielami, panami Józefem Wrzoskiem i Romualdem Banaszkiewiczem. Oczywiście jakość tego oświetlenia była lepsza aniżeli poprzednie rodzaje oświetlenia. To był już i jaśniej było, szczególnie w te dnie pochmurne, jak mówiliśmy, księżyc już nie świecił, no to te lampy dawały dużo światła, w związku z tym było to bardzo postępowe posunięcie ze strony władz miejskich. Ale no, koszty. No, gaz, produkcja gazu to była na zasadzie produkcji z węgla, z gazowanego, w retortowych. To był duży taki zbiornik z uszczelnieniem wodnym, gdzie się podnosił w zależności od ciśnienia i wielkości produkcji. No i trzeba było doprowadzać już do każdej lampy ten gaz, wobec tego trzeba rozbudować go sieci. I to się datuje w zasadzie takie pierwsze oświetlenie na przełomie roku 1877-78, gdzie pierwsze lampy pojawiały się w okolicach dworca. No i później były to oświetlenia naszych ulic, nazwijmy to głównych, i synagogi tarnowskiej. To były już, najpierw mówiło się o pierwszych 120 lampach gazowych, później w okolicy dworca to już było 260 lamp w 1878 roku. No i później coraz więcej, w okolicach nawet synagogi, mówimy, nawet gdzieś tam są wzmianki, że 370 lamp się świeciło. No i oczywiście one dawały lepsze światło. I to było to pierwsze zastosowanie tego gazu produkowanego, jak to mówiłem, w klasycznej gazowni do celów oświetleniowych. Później w miarę upływu czasu rozwijały się w Tarnowie przecież rzemiosło się rozwijało, piekarnie, cukiernie, prawda? I w związku z tym one też zaczęły być odbiorcami tego gazu. Ja już nie mówię o potrzebie gospodarstwa domowych do gotowania strawy w kuchenkach, a później nieco już piecyki kąpielowe się pojawiły, piecyki grzewcze. No i tu była taka ciekawostka. Mianowicie w ten czas, żeby rozliczać gaz, to nie jak teraz, tylko pojawiły się w specjalnej konstrukcji gazomierze wrzutowe na żeton. Jeżeli chciałeś korzystać z gazu, wrzucałeś sobie na tyle i tyle i on ci dawał. Z chwilą wyczerpania się tego, że tak powiem, limitu żetonowego, był blokowany gazomierz i nie miałem, musiałem wrzucić następną, wykupioną. W związku z tym było to pewne uproszczenie dla służb gazownictwa, które nie musiały sprawdzać i nie było zadłużeń z tego powodu opłatności za gaz.
Czy zapalaniu i gaszeniu oświetlenia miasta towarzyszył jakiś rytuał?
Musiał ktoś to zapalać, z chwilą zapadania zmroku i później musiał to gasić, prawda? No bo chodził taki, jak to mówimy czasem, osoba, człowiek umyślny, który był przeznaczony do tego celu i on zapalał i zamykał ten określony porze. Oczywiście w niektórych miejscach do godziny 22, a w niektórych zostawiał nawet całą noc, prawda?
Tak, był na specjalnym etacie człowiek, który był opłacany z kasy miejskiej i do jego właśnie zadania, tak mówił prezes, należało do jego zadań, żeby pilnować tych lamp. Zresztą te lampy wymagały również czyszczenia. Była to skomplikowana sprawa. Ale chciałbym tu jeszcze z panem prezesem porozmawiać na temat, gdzie ta pierwotna gazownia się znajdowała w Tarnowie, albowiem właśnie znajdujemy się prawie że niedaleko tego miejsca, gdzie ta gazownia powstawała, a jest to ulica Wojciecha Bandrowskiego, bardzo zacnego człowieka, patrioty, uczestnika powstania w okresie Wiosny Ludów i później burmistrza miasta Tarnowa. I tutaj sądzę, że ciekawe pewne sprawy się wyłaniają, jak to Wojciech Bandrowski, chociaż zmarł już w 1870 roku, ale przyczynił się do powstania tarnowskiego gazownictwa.
Rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu, gdzie ta gazownia istniała, których już śladu nie ma. Najdłużej to był komin tejże gazowni, który był wyburzony już w latach 60. Wcześniej był ten zbiornik duży gazu, który był wcześniej, później po wojnie użytkowany już jako magazyn do piasku, do posypywania ulic, no bo wczoraj gazownia już należała pod gospodarkę tak zwaną komunalną i posypywanie ulic piaskiem było potrzebne w okresach zimowych. I rzeczywiście ten okres, no to trzeba powiedzieć, że taka gazownia, to były też te kominy dymiące, prawda? Ale wówczas, jeżeli takie kominy czy takie zbiorniki pojawiały się, to dodawało splendoru. I w 1910 gazownia od tych właścicieli prywatnych przeszła pod zarząd miasta. No i tutaj był taki okres, że też pojawiła się konkurencja. W 1911 rozbłysło światło elektryczne już zakładu w tym czasie elektrycznego, który powstał
wcześniej zresztą takie próby w młynach Szancera robiono i porównywano. To jest lata 90. XIX wieku, no, mamy już oświetlenie gazowe na ulicach, jak pan prezes mówił, dość dużo było tych kandelabrów, niektórzy nawet fundowali, słynny tarnowski kupiec Johann Breitzer, właściciel kawiarni, dzisiejszej kawiarni tatrzańskiej u Kudelskiego, sam ufundował przy ówczesnym placu pocztowym, dzisiejszym placu Sobieskiego, jeden z takich kandelabrów. Zresztą najprawdopodobniej miał na celu i swoją własną wygodę, bo to było tuż przed jego kawiarnią. Ale właśnie w młynach Szancera zrobiono pierwsze doświadczenia w latach 90. z elektrycznością. Oj, prasa ówczesna, między innymi Pogoń, pisała, że jasno jak w dzień jest. I rzeczywiście pojawiła się, o czym pan prezes Mężyński mówił, konkurencja w postaci właśnie światła elektrycznego. Ale lata 1907 do 1910, kiedy to rzeczywiście gazownia przechodzi z rąk prywatnych na własność miasta, miasto wykupiło tą gazownię, burmistrzem w Tarnowie jest Tadeusz Tertil. I on jak gdyby unowocześnia to miasto we wszystkich kierunkach. 1910 rok wiemy, że została zbudowana elektrownia, w 1910 roku jest zbudowany nowy dworzec, wodociągi mamy w 1910 roku, w następnym roku tramwaje, więc trzeba było coś zrobić i z tą gazownią. Dlaczego w rękach prywatnych znajduje się gazownia? Wtedy robiono troszkę odwrotnie, nie prywatyzowano, a że tak powiem komunalizowano mienie prywatne. I gazownia została wykupiona. Można by powiedzieć, że Tertil wiedział, co robi, aczkolwiek już nadchodziły nowe czasy. Ale znalazł się człowiek, który został dyrektorem tej gazowni, pan inżynier Wowko Nowicz, który był znakomitym fachowcem i jednocześnie znakomitym przedsiębiorcą. Romuald Wowko Nowicz rzeczywiście szlachetna i znakomita postać. Kończył budowę zakładów azotowych, albowiem jego poprzednik, notabene zięć prezydenta Ignacego Mościckiego, Tadeusz Zwisłocki, zmarł podczas budowy zakładów azotowych i dyrektor gazowni miejskiej, zresztą chemik z wykształcenia, go zastąpił i na jego barki spadło dokończenie budowy i oddanie do użytku Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Ale w 1918 roku, czyli jak Polska odzyskała niepodległość, a Tarnów był tym pierwszym miastem, który tą niepodległość ogłosił, Romuald Wowko Nowicz jest dyrektorem wszystkich najważniejszych instytucji technicznych w mieście, bo i elektrowni, i gazowni, i wodociągów jednocześnie. Jak przeszedł do pracy do zakładów azotowych w 1929 roku, wziął sobie urlop bezpłatny, żeby tą inwestycję dokończyć. No i tutaj, jak takiego znakomitego fachowca i gospodarza zabrakło, tak ta gazownia troszkę, że tak powiem, podupadła. Wowko Nowicz był również dyrektorem przedsiębiorstwa Polmin. To było przedsiębiorstwo, które właśnie zajmowało się między innymi dostawą gazu ziemnego. Gaz ziemny ze złóż spod Jasła dostarczany tym gazociągiem był o wiele tańszy. O ile się nie mylę, to proporcje były następujące, że około 25 groszy przedwojennych kosztował metr sześcienny gazu wytwarzanego w gazowni miejskiej, a 5 groszy kosztował metr sześcienny gazu ziemnego. Więc oczywiście nie było racji bytu już utrzymywania gazowni miejskiej wytwarzającej gaz ziemny w sposób klasyczny, czyli z węgla kamiennego wówczas.
W roku 1934 nastąpiło podpisanie umowy z Państwową Fabryką Olejów Mineralnych Polmit z Lwowa o zaopatrywaniu miasta Tarnowa w gaz ziemny. Mianowicie zakłady azotowe oparły swą technologię produkcji naboży sztucznych na gazie ziemnym, wysokometanowym, bo tutaj z naszych rejonów taki gaz mamy. Wybudowano w ten czas dokładnie z kopalni Roztoki, to jest koło Jasła, gazociąg o średnicy 250 mm, długości 76 km. To też taka ciekawostka. Budowa trwała gdzieś 3,5 miesiąca, co odnosząc do tamtej techniki wyposażenia w sprzęt do budowy, no było ewenementem. Można powiedzieć, że to łącznie z odbiorem, to jest, nadaje się ten sukces do księgi Guinnessa. No ale w ten czas takich chyba zapisów nie było. W każdym razie z tego powodu w 1934 w grudniu, a w zasadzie można mówić, że od 1935 roku, możemy mówić o nowej erze gazownictwa w Tarnowie. Zlikwidowano w ten czas, wyłączono z ruchu tą klasyczną gazownię i wprowadzono czyściejszy, już bez kominów, gaz ziemny. No i dochodzimy do okresu wojny, prawda? Też jako gazownia, ale już bazująca na gazie ziemnym, szczególnie dla Niemców, była bardzo ważnym ogniwem w funkcjonowaniu miasta i także dla ich tutaj pobytu w naszym mieście, bo trzeba było przecież ich kasyna, mieszkania, koszary, tam gdzie oni stacjonowali, trzeba to było ogrzewać i oni to sobie zażyczyli w pierwszym rzędzie. Był taki okres, że wyłączono całe osiedle, gdzie mieszkali tarnowscy Żydzi. Jak zbliżał się front już wschodni, Niemcy już poczuli tą słabość swoją. W związku z tym demontowali nasze urządzenia, ba, nawet rozdzielnie gazu, stację wyburzyli. I te urządzenia i armatury w szybkim tempie należało pakować do skrzyń i wywozić na zachód. Oczywiście z narażeniem życia nasi tutaj tarnowscy gazownicy ładowali tam oprócz niektórych elementów armatury wiele innych rzeczy w postaci złomu. Chodziło o to, żeby wagowo taka skrzynia nie różniła się od innych. I takie pakowano i wysyłano do Niemiec. Chcę powiedzieć, że to było bardzo niebezpieczne. Ci pracownicy zdawali sobie z tego sprawę i oni się ukrywali. Później do końca wojny już się byli w lasach po prostu. Nie pojawili się, dopiero się pojawili po wojnie i pomogli odnajdywać te transporty tychże elementów urządzeń, żeby szybko wróciły do Tarnowa, dzięki czemu zaraz po wojnie, można powiedzieć już w kwietniu, uruchomiono dostawę gazu dla miasta w 1945 roku. To było wielkim sukcesem. No, jeszcze zacząłem już o ludziach tutaj tarnowskich, to oprócz tych, którzyśmy już wymienili, trzeba powiedzieć, że tutaj inżynier Klimczak. No i później można powiedzieć o ludziach, którzy tworzyli generację gazowników. Tak to już bywało, że w odpowiedzialnych zawodach, jeżeli ojciec pracował, to później wciągał syna i tak dalej. I rzeczywiście tutaj pozwolę sobie wymienić takie nazwiska jak pan Skrzat, jego ojciec, później pan Zenon Skrzat, który był kierownikiem tutaj rozdzielni. Później można powiedzieć pan inżynier Styszko, jego syn Adam, który też zginął, można powiedzieć, na stanowisku pracy. No i znakomici późniejsi gazownicy, jak dyrektor Rzemiński, Tadeusz Zawiliński, inżynier Ratasiewicz, no wiele, wiele takich jest nazwisk, które tutaj warto wymienić. O, pan Majka, prawda, też tutaj można powiedzieć i ojciec później i syn jego też pracował.
W 2008 roku, o ile się nie mylę, wyszła na 130 lat tarnowskiego gazownictwa monumentalna praca, zatytułowana Monografia Tarnowskiego Gazownictwa, gdzie między innymi pan prezes jest autorem znakomitej części tego tekstu.
Tak, to prawda, że to jest pierwsze wydawnictwo z zakresu gazownictwa w Tarnowie. Były próby wcześniejsze odnośnie opracowania, jakoś nie doszły do skutku z wielu powodów. I rzeczywiście stworzyliśmy zespół redakcyjny, którym nadzorowałem i w przeciągu 2 lat, 2,5 ciężkiej pracy, chcę powiedzieć, na podstawie różnych dokumentów źródłowych, także i własnych wspomnień, potrafiliśmy, myślę, że to jest jakaś ciekawa pozycja, która także i mówi nie tylko o tarnowskim gazownictwie, ale w ogóle o Tarnowie i pozycji Tarnowa, także w skali gazownictwa ogólnokrajowego.
Przede wszystkim jest bogato ilustrowana i tutaj właśnie można, przeglądając to dzieło czy czytając, zastanawiać się, jak to było gdzieś u schyłku XIX wieku z tym gazem w mieszkaniach prywatnych, nie w dużych zakładach pracy, tylko wyobraźmy sobie, że doprowadzono ten gaz oczywiście do mieszkań zamożnych i do czegoż tego gazu oprócz oświetlenia można było używać.
Oczywiście w ten czas traktowaliśmy to jako nośnik energetyczny, czyli to, co dodaje energii poprzez spalanie w naszych mieszkaniach. A więc to były różne rodzaje kuchenki do gotowania strawy. Bardzo duża wygoda dla pań domu. Były też piecyki kąpielowe do podgrzewania wody do kąpieli, prawda? I później były piece grzewcze i później piece centralnego ogrzewania. To już jakiś już większy, ale jeszcze przed wojną to już było, bo są reklamy tychże firm, które pozwoliliśmy sobie zamieścić właśnie w tejże monografii, pierwszych reklam gazu ziemnego, jego zastosowania, jak i też użytkowania. A co do użytkowania, to trzeba powiedzieć, że było to ciekawe podejście. Raz, że trzeba reklamować, z drugiej strony zmieniać to użytkowanie, i instruować, bo gaz jako taki jest bardzo bezpieczny przy przestrzeganiu elementarnych zasad użytkowania. A z drugiej strony, ponieważ się rozszerzało ten zakres zastosowań, trzeba było tą elementarną wiedzę przekazywać użytkownikom. I pamiętam, że są takie zapiski, że były organizowane na przykład kursy dla gospodyń domowych odnośnie gotowania przy wykorzystaniu kuchenek na gaz ziemny. To były różne koła takie gospodyń, które organizowały kursy przy także udziale pracowników gazownictwa. Oprócz tego można mówić o użytkowaniu do żelazek do prasowania, prawda, tam gdzie ciepło było potrzebne. Można także mówić o użytkowaniu gazu do lodówek. Co oczywiście w tej chwili nie ma zastosowania, bo są inne czynniki chłodnicze, ale wtenczas jako czynnik chłodniczy był w tych pierwszych lodówkach. Oczywiście takie eksponaty oryginalne, chcę powiedzieć, są w muzeum w Bóbrce, gdzie oprócz wielu tam pokazanych elementarnych rzeczy co do tamtego stanu techniki, urządzeń, są też pokazane oryginalne eksponaty z tego okresu. Przedłużę ten okres, chcę powiedzieć i obecnie, nadając uroku wielkim miastom i zachowując styl zabudowy, te kandelabry, piękne lampy w swoim stylu są zachowane do dzisiaj. Po prostu powrócono do nich. I tak, mamy obok 16 sztuk w pobliżu sukiennic krakowskich. To jest zakład gazownictwa Kraków obsługuje, to jest nasz zakład, nasz oddział. Z tego, co wiem, i Warszawa, i z tego, co wiem, Poznań. Nie wiem, czy nie Wrocław i Gdańsk jeszcze. A więc powracamy do takich romantycznych nastrojów poprzez oświetlenie gazowe, co dodaje uroku tym miejscom, tych miast. Być może, że i Tarnów będzie miał takie. To oczywiście zależy od władz miejskich. Gazownicy na pewno skorzystają z takiej szansy zwiększenia dostawy gazu.
Czy nasuwa mi się takie pytanie? Wiadomo, że ziemia polska była, można powiedzieć, taką kolebką, jeśli chodzi o kopalnictwo naftowe. I teraz no, tej ani nafty, ani gazu ziemnego, jak się okazuje, dużo nie mamy. My poszukujemy. Ale sądzę, nie jestem fachowcem, że jakaś ilość, nie wiem jak znaczna, tego gazu wydobywanego na naszej rodzinnej ziemi, no krąży w gazociągach i jednocześnie również w urządzeniach w naszych mieszkaniach. Jaki to jest procent? Jak dużo tego gazu pochodzi z polskiej ziemi i nie kupujemy go za twardą walutę?
Aktualnie w tej chwili w skali kraju użytkowujemy w skali rocznej około 14 miliardów metrów sześciennych. Mówimy o gazie pochodzącym z nas złóż tutaj z rejonu Podkarpacia, wysokometanowego, w granicach 98,5 czystego metanu. I mówimy o drugim rejonie, o gazie wielkopolskim, gazie tak zwanym zaazotowanym, o znacznie mniejszej zawartości metanu, ale gazownicy sobie to poradzili z tym, mieszając ten gaz w tym rejonie z naszych tu złóż. To są nasze złoża, a oprócz tego mamy zasilanie z rejonu przede wszystkim Rosji. Jakie to są relacje? Otóż o ile mówimy o 14, gdzieś 1/3 to mamy ze złóż krajowych, a więc to jest sporo, tak. No i te 2/3 z importu. Oczywiście w tej chwili to jest w granicach gdzieś 400 miliarda, czyli 4 miliardy 300 milionów. Są założenia, żeby to zwiększyć do 4,5, może nawet do 5 miliardów. Trwają intensywne prace w kopalnictwie górnictwa naftowego i gazownictwa i idą właśnie w tym kierunku, ale to są takie właśnie relacje w tej chwili. A co do gazu łupkowego, no, szczególnie z ust polityków w ostatnim czasie słyszymy wiele na ten temat. No, czasem to jest dla mnie dosyć zadziwiające, że politycy lepiej się orientują niż fachowcy w tych sprawach, no ale takie nadzieje mamy wszyscy, chcę powiedzieć, ale dopóty nie będą to potwierdzone przez badania geologiczne, sprawdzone oczywiście, nie, i będzie to sprawdzona technologia, która jest technologią amerykańską, to dopóty nie będzie można mówić w sposób pewny o szansie wielkości wydobycia. Nadzieje mamy, natomiast byłbym tutaj wstrzemięźliwy co do oceny tychże nas czekających wielkich jakichś zasobów gazu ziemnego. Po pierwsze, że trzeba potwierdzić dobrze, czy nasze złoża odpowiadają tym złożom, które są w Stanach Zjednoczonych. Chcę powiedzieć, że tam ten gaz oczywiście jest stosowany, jest on, okazuje się, tańszy. No, wymaga to dużej ilości odwiertu, dużych także nakładów. Weszły już firmy, które już pracują, także i firma Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jeżeli te badania potwierdzą się, to jakaś nadzieja za kilkanaście lat może będzie poprawy tego stanu i posiadania własnych złóż tego gazu, z tego tak zwanego gazu łupkowego. Mówiliśmy o ludziach obecnie zarządzających, wspaniałych menadżerach tych czterech tarnowskich firm. Warto wymienić je nazwiska. Prezes zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa, pan Bogdan Pastuszko. Dyrektor oddziału gazsystemu, Ryszard Ryba. Dyrektor Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem, Edward Totoń. No i jeśli chodzi o zakład remontu urządzeń gazowniczych, prezes tej spółki, pan Miron Jamros. Są to ludzie, którzy kontynuują te tradycje tarnowskiego gazownictwa i sukcesami je pomnażają.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.